15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.
9 minut po godzinie 18. Kłaniają się Państwu pięknie Hubert Pietroński i Zbigniew Roszczyk. Przypomnę, że jak zwykle w piątek po 18 właśnie magazyn motoryzacyjny Kwadrans 15 na godzinę. Co dziś przewidzieliśmy w programie? Otóż no już niestety końcówka wakacji, no i zarazem koniec akcji polskich linii kolejowych Bezpieczny Piątek. O tym już za chwilę. Pierwsza pomoc na drodze. Po co nam apteczka samochodowa? Sprawdzimy i wyjaśnimy. A także rower a koronawirus.
15 na godzinę.
Kończą się powoli wakacje, jednocześnie kończy się akcja prowadzona przez Polskie Linie Kolejowe Bezpieczny Piątek, no i czas na takie małe podsumowanie. Przedstawiam Państwu Katarzyna Zielińska, Polskie Linie Kolejowe w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Radosław Śledziński, rzecznik prasowy PLK.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I komendant Straży Ochronnej Kolei Grzegorz Ławrynowicz.
Witam Państwa.
My generalnie robimy wszystko, żeby nie tylko wakacje, ale cały rok, jeśli chodzi o przejazdy kolejowo-drogowe i sieć kolejową, była bezpieczna. Stąd właśnie akcja Bezpieczny Przejazd Szlaban na ryzyko, ale patrząc tylko na statystyki, możemy powiedzieć, że kierowcy w województwie lubuskim są kierowcami zdyscyplinowanymi od początku roku.
A to cieszy.
Zdecydowanie. Od początku roku do początku lipca mieliśmy dwa zdarzenia na sieci kolejowej. Zresztą statystyki w skali ogólnopolskiej także z roku na rok są coraz mniejsze. To także efekt naszych działań, działań edukacyjnych. Także dobra współpraca ze Strażą Ochrony Kolei. Razem współdziałamy po to, żeby właśnie na styku torów i drogi było po prostu bezpiecznie. Ale wiemy, że bez dobrego zachowania użytkowników dróg, kierowców, pieszych, rowerzystów, nasze działania na niewiele by się zdały tak naprawdę, bo to użytkownik drogi, znajdując się przed przejazdem kolejowo-drogowym, zawsze podejmuje ostateczną decyzję, czy zachować się zgodnie z przepisami, czy tak jak stanowią przepisy, zachować szczególną ostrożność.
Pani Katarzyno, umownie mówiliśmy Bezpieczny Piątek, o tych akcjach informowaliśmy oczywiście na antenie Radia Zachód cyklicznie. Chodziło o to, żeby szczególnie przed weekendem nasilić te informacje, żeby jakby uczulić kierowców na to zagrożenie, które jest na przejazdach kolejowo-drogowych. Takich przejazdów mamy około 800 jeszcze w województwie lubuskim, prawda?
Tak jest, zgadza się. Wyjeżdżamy w piątki, dlatego łatwo myśleć o tym, czy jesteśmy spakowani, czy domknęliśmy wszystkie sprawy zawodowe i służbowe. Ja tutaj muszę powiedzieć, że spotykamy się raczej z pozytywnym odbiorem. Ludzie są otwarci na to, żeby jednak przypominać sobie informacje, które nam uciekają w toku bycia takim kierowcą już z długoletnim stażem.
Panie komendancie, wiadomo, że zawsze kierowców dyscyplinuje mundur. Widzą radiowóz, zwalniają. Widzą mundur, no, też się tak trochę zastanawiają.
Profilaktyka to jest bardzo dobrze powiedziane i tak też staramy się działać. Wolimy działać profilaktycznie, niż mielibyśmy reagować na zabezpieczenie miejsca wypadku. Nawet ta obecność nasza cyklicznie w ciągu służby jest potrzebna na tych przejazdach. My tam jesteśmy, my tam się pokazujemy i to, co pan redaktor powiedział. Mundur zawsze działa, daje do myślenia, tak? Czy coś się wydarzyło, czy się nie wydarzyło, nieważne, ale zwolnie. I to też uczy i edukuje tych kierowców naszych.
Ale na pewno bywały takie sytuacje, o których zapewne pan wie jako komendant, przerażające na przejazdach, kiedy interwencja zapobiegła tragedii.
Bywały takie sytuacje i bywają niestety cały czas. Ludzie bagatelizują swoje bezpieczeństwo. Myślą, że te pociągi jadą tak jak kiedyś parowóz, że było go widać, słychać jeszcze pół godziny, pół godziny zanim dojedzie. Teraz niestety ten tabor jeździ coraz szybciej, coraz ciszej i ludzie bagatelizują, bo jeszcze zdążę gdzieś na nieoznakowanych przejściach dzikich tak zwanych, gdzie też bywamy.
No, myślę, naprawdę dziada się chodziło i tak chodzą.
I tak na cały grzyby, czas przyzwyczajenia chodzą. Czy na grzyby, właśnie grzybiarze, to często jest niestety naszą bolączką.
I w związku z tym każdy może być ambasadorem bezpieczeństwa.
Dokładnie, każdy może być ambasadorem. My od listopada ubiegłego roku mamy nową odsłonę akcji Bezpieczny Przejazd. W tej odsłonie tymi ambasadorkami przede wszystkim są kobiety, czyli nasze żony, matki.
Pani Katarzyna też?
Córki. Pani Katarzyna jest jedną z najlepszych ambasadorek bezpieczeństwa.
A to nie wiedziałem, z kim współpracuję.
Jak je znam, bezwzględnie. Natomiast chcemy odwołać się do tej kobiecej wrażliwości, żeby kierowcy, zazwyczaj mężczyźni, chociaż oczywiście nie tylko, słuchali tego głosu rozsądku, zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego. Natomiast zachęcamy też każdego z Państwa do tego, żeby sam został ambasadorem bezpieczeństwa, żeby we własnym środowisku, we własnym domu mówił o bezpieczeństwie, przypominał o bezpieczeństwie. Z tego względu na naszej stronie internetowej Bezpieczny Przejazd można znaleźć wszystkie istotne informacje. Można też znaleźć gry, można znaleźć zabawy, które możemy wykorzystać w relacjach z naszymi dziećmi. W związku z czym chcemy te też uczyć, nie zapominając też o zabawie, profilować te treści odpowiednio do wieku, tak żeby już od najmłodszych lat przypominać o bezpieczeństwie.
Kiedy nie było tego pierońskiego koronawirusa, częste spotkania w szkołach, prelekcje, spotkania, różnego rodzaju eventy, imprezy, w których wspólnie braliśmy udział. Teraz, można powiedzieć, cisza, nie wiadomo co będzie.
No jednak żywimy głęboką nadzieję, że chociaż w mniejszych grupach uda się przeprowadzać te prelekcje, bo naprawdę ja tutaj bardzo osobiście też podchodzę do tego, bardzo lubię, bardzo sobie cenię współpracę z dziećmi. Proszę sobie wyobrazić, jak wiele informacji dzieci przekazują tego, jak dorośli...
Wszystko przekażą, że tata po pijaku kotka przejechał też. Autentyczne.
Przekażą, dlatego właśnie odwołujemy się do tych najmłodszych, dlatego że no to wiadomo, każdy się liczy z tym, jak dziecko odbiera podróż, chcemy, żeby ono było bezpieczne, żeby było spokojne, dlatego dobrze jest kierować te treści do najmłodszych, którzy powiedzą, mamo, tato, zwolnij, zatrzymaj się, a widziałem, przejechałeś linię, a jest czerwone, już powinniśmy zwalniać. Mam nadzieję, że w tych mniejszych grupach uda nam się spotykać, niemniej jednak nie zwalnialiśmy przez wakacje i przez ten czas zamknięcia w domach, ponieważ staraliśmy się docierać czy do domów dziecka, czy do szpitali na oddziały pediatryczne, tak na przykład w Międzyrzeczu nam się udało z pomocą Rady Miejskiej dotrzeć, żeby te dzieci po prostu miały kontakt z naszymi materiałami i też po prostu troszeczkę, żeby to był sposób na nudę, no bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że dorosłemu jest ciężko siedzieć odizolowanym w takiej samoizolacji, a co dopiero dzieciom, które są rozpierane przez energię. Tutaj piękna pogoda no nie sprzyjała takiej izolacji. Dlatego raz jeszcze tutaj powtórzę to, co mówił kolega Radek. Zachęcam do odwiedzania naszej strony, jeżeli nie jesteśmy jeszcze w stanie dotrzeć do Państwa z materiałami w wersji papierowej i mam nadzieję, że z niektórymi uda mi się spotkać w szkołach czy przedszkolach.
Panie Rzeczniku, media centralne, regionalne, lokalne, jakąś tam rolę spełniamy.
Oczywiście, my Państwu też bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w tym, ponieważ razem działamy dla bezpieczeństwa rzeczy chyba najistotniejszej, jaką można sobie wyobrazić. My też w ramach kampanii pokazujemy na stronie internetowej filmiki z zachowań kierowców. To też kierowcy mogą sobie uświadomić, jak to wygląda. Być może część osób nie zdaje sobie sprawy, jakie są skutki zderzenia samochodu z pociągiem. W momencie, kiedy zobaczymy nagranie z przejazdu, może gdzieś nam się lampka w głowie zaświeci, że hola hola, to mogę też być ja, jeżeli nie będę przestrzegać przepisów. Dodatkowo prowadzimy kampanie informacyjne, spotkania, które mamy na przejazdach kolejowo-drogowych właśnie w ramach Bezpiecznych Piątków, też są taką okazją, żeby bezpośrednio porozmawiać z kierowcami, z rowerzystami, z osobami, które pieszo pokonują przejazdy kolejowo-drogowe. To jest ten moment, żeby się zatrzymać, porozmawiać, uświadomić, przekonać i naocznie uwidocznić jakby, że rzeczywiście z przejazdami kolejowo-drogowymi nie ma żartów, powtórzyć, że te przejazdy są bezpieczne, jeżeli my zachowujemy głos rozsądku.
Nie spieszmy się, zawsze lepiej spotkać się w komplecie i ja Państwu w imieniu całej naszej firmy takiego bezpieczeństwa, takiego spokoju i niespieszenia się życzę.
A ja dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli Katarzyna Zielińska, reprezentująca Polskie Linie Kolejowe w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Radosław Siedziński, rzecznik prasowy.
Dziękuję bardzo.
I Grzegorz Wawrynowicz, komendant Straży Ochrony Kolei.
15 na godzinę. 15 na godzinę.
Tomasz Zagajewski, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie Tomaszu, ważna sprawa, o której chcielibyśmy porozmawiać, to udzielanie pierwszej pomocy. W myśl prawa kierowca ma obowiązek prawny i moralny udzielić pierwszej pomocy. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na wyposażenie naszych aut, musimy mieć gaśnicę, trójkąt, nie musimy mieć apteczki. To jak udzielić tej pomocy, nie mając instrumentów, nie mając narzędzi?
Dokładnie, to jest taki trochę paradoks prawny, dlatego że zgodnie z polskim prawodawstwem żaden samochód prywatny nie musi mieć w swoim wyposażeniu apteczki pierwszej pomocy. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że udzieleniem pierwszej pomocy jest także zatrzymanie się i wezwanie chociażby służby ratowniczej. To też jest już pierwszy z elementów udzielania pierwszej pomocy. Jeżeli natomiast mówimy o apteczkach, to rozważmy, czy nie warto mieć jednak tej apteczki w samochodzie, posiadać tej apteczki, ale to, co jest bardzo istotne, prawdziwe apteczki. Bardzo wielu kierowców kupuje apteczki w marketach za 7-10 zł, patrzymy, żeby ona była jak najtańsza. Tylko pytanie, czy to jest faktycznie apteczka, czy ona nam pomoże, jak coś się wydarzy.
A ten wyróżnik na tej apteczce, słyszy się DIN, i tak dalej podają tutaj specjaliści.
No właśnie, drodzy Państwo, tu warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że apteczka to taka słynna norma DIN 13164, o której wiele osób mówi, że to jest norma europejska. To nie jest norma europejska, to jest tylko i wyłącznie norma niemiecka. Dla przykładu, w chwili obecnej w Polsce nie ma żadnych wytycznych dotyczących, jaka powinna być apteczka. Niestety większość apteczek sprzedawanych w Polsce z tak zwaną normą DIN 13164 wygląda bardzo ładnie, ale niestety w środku okazuje się, że to jest wyposażenie w większości chińskie, które jakości jest bardzo często wątpliwej. Ja zachęcam wszystkie osoby, które taką apteczkę mają, żeby otworzyć ją i zobaczyć, czy byśmy wiedzieli, jak ją użyć, żebyśmy wiedzieli, co z tym zrobić, co jest w środku. Bo to jest taki produkt, który używamy w sytuacji nagłej i wtedy tak naprawdę dopiero się okazuje, czy możemy go faktycznie dobrze użyć, czy też nie.
No to otwórzmy tę apteczkę. Co tam powinno być?
No właśnie, drodzy Państwo, ja pozwolę sobie powiedzieć, jak taka prawdziwa apteczka powinna wyglądać, co w niej powinno być, a czego w niej nie powinno być. Może zacznę od tego drugiego. W apteczce żadnej nie powinno być nigdy leków. Leki są rzeczą bardzo indywidualną dla każdej osoby. W samej apteczce powinny być rzeczy do zabezpieczenia opatrunki, do zabezpieczenia siebie w przypadku skaleczenia, w przypadku zwichnięcia, w przypadku większego też krwotoku, albo w przypadku na przykład oparzenia. Warto zwracać na tego typu rzeczy uwagę, żeby ta apteczka była wyposażona zgodnie też do naszych potrzeb. Jeżeli kupujemy sobie apteczkę do samochodu, kupujemy dla swojej rodziny, popatrzmy na to, że jedziemy nieraz nie w jedną osobę, tylko w 3-4 osoby, więc jeżeli mają być opatrunki, tych opatrunków powinno być zawsze trochę więcej. Powinny być bandaże, które nas zabezpieczą w sytuacji właśnie skaleczenia, bandaże, tak zwane bandaże dziane, opatrunki jałowe. Powinny być oczywiście jakieś plastry proste. Zachęcam, żeby też były opatrunki elastyczne, czyli takie bandaże, które zabezpieczą nas w sytuacji jakiegoś drobnego zwichnięcia, drobnego urazu. Oczywiście tego wyposażenia może być bardzo, bardzo dużo. Byśmy mogli wymieniać bardzo, bardzo długo. Popatrzmy po prostu na to, co nam jest powinno być potrzebne. Jest wiele stron w Polsce internetowych, gdzie warto poczytać sobie, zobaczyć, jakie te apteczki powinny być, co w nich faktycznie powinno być. Takim bardzo prostym przykładem są na przykład nożyczki. W apteczkach chińskich są małe nożyczki, które najczęściej nie potrafią przeciąć kartki, a tak naprawdę...
Ale są, tak.
Dla wielu osób to jest sztuka, która się liczy, a tak naprawdę powinny być takie, które przetną nam opatrunek, jeżeli będzie taka konieczność.
Jak przekonać jeszcze nieprzekonanych, bo skoro coś nie musi być, to natura człowieka, Polaka jest taka, że jak nie trzeba, to nie woży. Oczywiście mówimy o osobowych, bo autobusy, środki komunikacji i tak dalej muszą mieć.
Moim zdaniem najlepszą taką metodą przekonania jest pokazanie pewnej statystyki, bo zanim o tej statystyce powiem, to warto zwrócić uwagę, że większość osób, które musiało udzielić w życiu pierwszej pomocy, mówi, kurczę, nie miałem apteczki albo nie miałem właściwej apteczki w samochodzie i wtedy dopiero zaczynają o tym faktycznie myśleć. A wracając do tej statystyki, statystyka jest taka, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu musi udzielić pierwszej pomocy, więc pamiętajmy, że niestety nas też to może tyczyć, my też będziemy takiej musieli pomocy udzielić i wtedy warto, żebyśmy to zabezpieczenie mieli. A warto zwrócić, drodzy Państwo, uwagę na jeszcze jedną rzecz, że jeżeli kupujemy samochód za 100, 200 czy nieraz 300 tysięcy złotych, to nie oszczędzajmy na apteczce, że zapłacimy za nią 7 zł, nic się nie stanie, zapłacimy 50 czy nawet 100 zł za tą apteczkę po to, żeby ten super luksusowy nasz samochód miał także luksusowe wyposażenie co do bezpieczeństwa.
Wiadomo, że koronawirus wymusza na nas pewne zachowania. Jak ewentualnie powinniśmy zachować się, chcąc udzielić pierwszej pomocy, ale mając w podświadomości, że możemy być sami albo od kogoś się zarazić?
Udzielanie pierwszej pomocy właśnie w sytuacji pandemii okazało się niestety trudniejsze, dlatego że bardzo wiele osób się boi cokolwiek zrobić, bo może się zarażać. Europejska Rada Resuscytacji, która odpowiada za wytyczne w Europie związane z pierwszą pomocą, zmieniła pewne zapisy po to, żebyśmy byli właśnie bezpieczni, a mianowicie zostały wykreślone dwa punkty, czyli sprawdzanie oddechu osoby poszkodowanej, czy ta osoba oddycha, czy nie, nachylając się nad nią, żeby uniknąć takiego bezpośredniego kontaktu, a po drugie w tak zwanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli w tym najważniejszym, co ratujemy życie. Do tej pory było 30 uciśnięć i 2 oddechy, w tej chwili są tylko i wyłącznie same uciśnięcia, bez oddechów, po to, żebyśmy nie mieli kontaktu z tą osobą, która jest w tym momencie poszkodowana, ale nie wiemy, czy ta osoba nie jest potencjalnie też zarażona. Nie przechodźmy obojętnie, jak widzimy jakąś sytuację na drodze, że coś się wydarzyło, jest jakiś wypadek, zatrzymajmy się i zobaczmy, czy nie musimy komuś pomóc, bo właśnie może tym uratujemy komuś ludzkie życie.
15 na godzinę. 15 na
godzinę. Krzysztof Katarzyński, doradca rowerowy z Zielonej Góry. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich rowerzystów.
Otoczenie rowerowe mogę powiedzieć imponujące, bo akcesoriów sporo, ale rowerów tak widzę niedużo. Czy prawdą jest, że koronawirus spowodował tak zwane wyczyszczenie w ogóle rynku polskiego lub łódzkiego z rowerów?
W dobie koronawirusa, trzeba przyznać, w całej Polsce Polacy ogromnie ruszyli
moda,
na rowery.
Moda, na dwa kółka.
Polacy wciąż poznają się na rowerach, na walorach, jakie w sobie mają te rowery, tak? Reżim sanitarny taki zaostrzony, tak? Unikamy kontaktu w miejscach publicznych ze sobą, natomiast na rower jesteśmy w pełni bez...
Co wybierają ludzie?
Jeżeli chodzi o wybór rowerów, każdy patrzy po pierwsze na to, żeby ten rower był komfortowy, taki przyjemny, żebyśmy się nie męczyli.
Rowery elektryczne, rozmawialiśmy kiedyś.
Rowery elektryczne coraz mocniej wchodzą na rynek.
Dla leniuchów?
Jest to pewnie jakaś tam forma lenistwa, szczególnie kiedy osoba silna i zdrowa siada na taki rower. Sporo osób po urazach, tak? No operacja kolana, bioder, trudna rehabilitacja.
Mniejszy wysiłek po prostu, tutaj, mniej kręcenia. O.
Dokładnie, a tutaj no, możemy sobie tak wsiąść i ten rower, przepisy mówią, że rower jest ze wspomaganiem elektrycznym, czyli my musimy musimy pedałować, rower tylko wspomaga nas w czasie jazdy, ale jest taki, są trzy tryby najczęściej wspomagania, taki słabszy, średni i, no, i wysoki tryb, gdzie no, w zasadzie każdą górę możemy jechać bez większego wysiłku. Samo przebywanie na powietrzu, w tym ruchu na pewno jest bardzo korzystne dla zdrowia.
Co pan radzi znajomym rowerzystom, tym, którzy przychodzą do pana i pytają, jak się chronić, na co uważać, no wiadomo, koronawirus na rowerze inaczej niż na przykład w komunikacji miejskiej.
Właśnie teraz w tej erze koronawirusa gro osób szuka rowerów na dojazdy do pracy. Kwestia no, tego bezpieczeństwa sanitarnego, jednak przemieszczanie się w autobusie czy nawet z samochodem ze znajomymi. Jesteśmy niezależni, tak? Wsiadamy, jedziemy swoim. Też jest ta przewaga własnego roweru nad rowerem miejskim, że no, tylko my go dotykamy.
Bezpieczniej, higieniczniej.
Tak jest, oczywiście. No, też jak wiemy, ten reżim sanitarny nie jest tak ostry, jak jest, jeżeli jesteśmy członkami rodziny, tak? Razem spędzamy czas, nie jesteśmy gdzieś no, w galerii, nie jesteśmy gdzieś w ręce na powietrzu. Przypomnę, że obecnie w epoce koronawirusa no, nie ma obowiązku jeżdżenia cały czas na rowerze w maseczce. Jeżeli ktoś chce, to na mieście bardzo proszę. Natomiast no, też na pewno wskazane są okulary. Zauważyłem też, że niektóre osoby na rowerach jeżdżą w przyłbicach. Wydaje mi się to ciekawy pomysł.
Dziękuję za rozmowę. Krzysztof Katarzyński, doradca rowerowy z Zielonej Góry.
Dziękuję bardzo i wszystkich pozdrawiam.
15 na godzinę.
Mamy jeszcze moment, więc zaglądam do prasy motoryzacyjnej. Motor, tygodnik motoryzacyjny, zapewne Państwu znany. Mały diesel kontra mała benzyna. Co wybrać, żeby tanio jeździć? I jeszcze w kategorii porady, jak wybrać właściwą kamerę poradnik kupującego, na co zwracać uwagę, porównywanie kamer. To Państwo znajdą w Motorze i Autoświat, też tygodnik motoryzacyjny. Czym grozi przegrzanie silnika, jak temu zapobiegać. Tak więc jeśli znajdą Państwo chwilę czasu, to oczywiście polecam prasę motoryzacyjną. I dziś dziękujemy pięknie za uwagę. Hubert Pietroński, Zbigniew Roszczyk. Na koniec przypomnę Państwu, że jeśli ktoś nie zdążył całej audycji wysłuchać, to już niebawem będzie ona na stronie internetowej Radia Zachód. Wystarczy kliknąć na audycję. Dobrej drogi.
15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.